Rozdział 11. Gimbowa doszprycowana rakieta. Rok 2000. Wiek 14 lat. Staż cukrzycy 3 lata. Byłam pierwszym rocznikiem, który został objęty nową reformą oświaty. Po skończeniu 6 klasy przyszła pora pójść do gimnazjum. Oznaczało to również zmianę szkoły, do której trafiła ponad połowa wrześni oraz dzieci z okolicznych wsi. Nowa szkoła oznaczała też pojawienie się delikatnego stresu i napięcia. Najbardziej bałam się, że dyrektorstwo podzieli naszą klasę i nie będę miała Marcina. Tak się jednak nie stało i od 1 września usiadłam razem z bliźniakiem w tej samej ławce. Początkowo rodzice chcieli nas rozdzielić, żebyśmy trafili do osobnych klas. Ostatecznie rodzicielska troska o mnie pozostała. Cukrzyca odegrała tutaj spore znaczenie. Cieszyłam się, ponieważ nie bardzo wyobrażałam sobie, jak poradzę sobie bez brata, ale nie pod względem choroby. Tutaj szło mi dość dobrze. Chodziło o pomoc w nauce. Mimo tego, że byliśmy mocno zżyci, to już coraz częściej chodziliśmy swoimi ścieżkami. Było widać też dużą różnicę w zainteresowaniach. Dla mnie liczył się sport i przedmioty humanistyczne, dla Marcina zdecydowanie przedmioty ścisłe. Nadal często korzystałam z jego rad i wiedzy matematycznej. Miałam wrażenie, że od momentu zachorowania na cukrzycę brat chętniej pomagał mi w lekcjach i nie robił już fochów typu musisz sobie sama radzić. Za to niewątpliwie coraz bardziej samodzielna stawałam się w temacie cukrzycy. Domownicy rzadziej dawali mi też zastrzyki. Po prostu czasem wygodniej i szybciej było mi zrobić je samej. Posłusznie stosowałam się do zaleceń lekarki i naprawdę rzadko kiedy narzekałam na tę chorobę i swój los. Nie użalałam się, jak bardzo niesprawiedliwie się z tym czuję, że zachorowałam. Ani razu też nie chciałam, by cukrzyca miała dawać mi jakieś szkolne przywileje. Na WF-ie ćwiczyłam normalnie, na przerwach jadłam śniadanie razem z innymi, brałam też udział w zawodach sportowych czy wycieczkach szkolnych. Rodzice byli spokojni o mnie w szkole, bo zawsze u boku miałam Marcina. Nigdy jednak nie prosiłam go o ratunek, gdy spadł mi cukier. Byłam samowystarczalna. Brat nawet często o tym nie wiedział. Moje spadki glikemii również się unormowały. Nie traciłam już tak kontroli nad ciałem i zachowaniem. Nadal jednak czułam się słaba i rozbita przy niskim cukrze. W moim roczniku, który liczył ponad 400 uczniów, nikt poza mną nie chorował na cukrzycę typu pierwszego. Wtedy miałam wrażenie, że tylko ja jedyna we wrześni na nią choruję. Szkolni koledzy nadal chyba nie wiedzieli, że mam cukrzycę. Nie dawałam po sobie tego poznać. Można powiedzieć, że kryłam się z nią. Mama porozmawiała oczywiście z nową wychowawczynią o moim problemie. Nauczycielka była lekko przerażona, bo nie rozumiała, na czym ta choroba polega i jak można mi pomóc w razie zasłabnięcia czy gorszego samopoczucia. Naprawdę mało mówiło się wtedy o cukrzycy, a jeszcze mniej wiedziano. Jednak nie tylko w edukacji szkolnej czekały na mnie zmiany. Zapraszam. Otworzyła drzwi do gabinetu ulubiona diabetolog. Niech sobie pani usiądzie. Wskazała na krzesło mamie. Standardik, jak zawsze mnie nie zauważyła. Czy to do diabła moja matka choruje, czy ja? Widzę, że hemoglobina glikowana nawet całkiem niezła, 6,8%, zaczęła błyskotliwie, jakby te cyferki wyczytała z mojego czoła. A przed nią leżała kartka z podanym na tacy wynikiem. Ostatnio Ania bardzo się stresowała, między innymi zmianą szkoły, więc to chyba wyjątkowo dlatego ten wyższy wynik, wyjaśniła moja adwokat. Lekarka milczała, a mi to stwierdzenie mamy nie do końca się spodobało. Co ona gada? Przecież nie mam takich super wyników. No chyba, że dzisiejsze ranne 266 uznaje za dobry wynik. A to przecież kosmiczny wynik. Norma powinna być chyba nieco niższa, pani doktor, prawda? Dopytała. Lekarka odchrząknęła, przewracając oczami. Pani Miśkiewicz. Na oddziale pacjenci potrafią mieć nawet i powyżej 10%. Jak na wynik z 3 ostatnich miesięcy i mówi pani delikatny stres w związku ze zmianą szkoły, to może się pani z niego cieszyć. Cieszyć z wyniku czy ze mnie? Ale zaraz, zaraz, cięcie, stop, klatka, kamery, proszę uwiecznić tę chwilę. Czyżby szanowna pani doktor Mróz mnie właśnie pochwaliła, że dobrze się prowadzę? Słowa lekarki nie przekonały jednak mamy. Nadal miała sporo wątpliwości i zarzutów. Odniosłam początkowo wrażenie, że to do mnie. Ale Ania ma ostatnio dość duże te wahania glikemii. Mierzymy cukier 3 razy dziennie, czasami nawet 4. I widzi pani, raz budzi się z cukrem 65, a tu na przykład dziś rano jest 266. Wskazała palcem. Proszę podać mi ten dzienniczek. Wyciągnęła z torebki zeszyt. Poczułam się przez chwilę jak w szkole. Proszę wyciągnąć karteczki, kartkóweczkę. Tylko, że mnie i tak tam nikt nie widział i o nic nie pytał. Stałam więc cicho i przysłuchiwałam się kobietom. A ja nie widzę, że mierzy 4 razy. Proszę, zaznaczyła długopisem. Tutaj są tylko 2 zapisy. A co w tym czasie jadła, ile piła? Rzuciła groźnym spojrzeniem w kierunku mamy, oczekując wyjaśnień. To jak ja mam wam później pomóc? Mama spuściła głowę. Ja zresztą też. Nie mogłam tego pojąć, po co ta cała afera. Ciągle tej kobiecie coś się nie podoba. Wciąż ma o coś pretensje, czegoś wymaga. Nie dość, że ma tu zapisane wyniki, to jeszcze chce dokładnie wszystko wiedzieć. Co, jak, gdzie, o której? Jej ton sprawił, że wyobraźnia wygnała mnie do komisariatu. Przyszedł czas na tłumaczenia z występku. A ja oczekiwałam od niej, że jako lekarka ma mi pomóc, a nie przesłuchiwać. Szczerze tej policjantki w tym momencie nie cierpiałam. Paski macie? Zapytała szorstko po chwili. Mamy, odpowiedziała zbitym tonem mama. Z dostępnością pasku zrobiło się nieco lepiej. Cena może nieznacznie spadła, ale w domu rodzice zawsze starali się, żebym je miała i mogła te 3 razy dziennie zmierzyć cukier. Choć nie lubiłam tego reżimu kontroli, to tutaj wymówki nie było. Trzeba było codziennie badać poziom glikemii. I najbardziej mozolne dla mnie zadanie – zapisywać wynik w zeszycie. Proszę mierzyć częściej. Znowu bezosobowe wydanie rozkazu. Zmienimy też insulinę. Insulinę? Podchwyciłam zdziwiona. Tak, zauważyła mnie doktorka. Rano i wieczorem przyjmiesz 1 insulinę, dodatkowo w południe inną. Pielęgniarka na oddziale wyda dodatkowy pen do insuliny. A my sobie z tym poradzimy, pani doktor? Nie musi Ania trafić na oddział? Zamarłam. Co takiego? Na jaki oddział? Tylko nie to. Nie widzę takiej potrzeby, pani Miśkiewicz. Tutaj zapiszę dawkowanie. Za 2 tygodnie proszę przyjechać na kontrolę. I proszę też przynajmniej 4 razy dziennie mierzyć poziom glikemii. Na czczo, w południe, po południu i na wieczór. Odetchnęłam z ulgą, że nie wyląduję w szpitalu. O większej ilości pomiarów i zastrzyków w tym momencie nie myślałam. Zdziwiłam się jednak, że są różne odmiany insulin. Mama podała lekarce niebieską książeczkę, w której zapisała nowe wytyczne. Pochwalnych notatek, rzecz jasna, nie naniosła. Udałyśmy się zatem do szpitala poobiecanego pena. W jadalni dzieciaki zajadały obiadowe specjały. Od razu ucieszyłam się, że nie będę musiała się razem z nimi męczyć. Już sam ten obiadowy zapach powodował, że chciałam stamtąd jak najszybciej uciec. Na korytarzu czekało kilka pań, aż ich pociechy skończą posiłek. Wyglądały na smutne. 2 z nich trzymały na kolanach tę grubą książkę z informacjami o cukrzycy. Ja też na widok tamtych kobiet posmutniałam. Stanęłam 2 metry dalej i zaczęłam im się przyglądać. Biedne. To pewnie świeże zachorowania ich dzieci. Wyglądają na takie przestraszone. Jakbym widziała moją mamę 3 lata temu. Też tu tak siedziała, brała urlop, kombinowała ze zmianami, żeby tylko ze mną tu być. Ocknęłam się za dumy, kiedy usłyszałam wołanie mamy. Czekała przed zabiegowym. W środku przywitała nas moja ulubiona pielęgniarka. Poznała mnie. Jej widok od razu mnie pocieszył. W przeciwieństwie do tamtych matek na korytarzu tryskała dobrym humorem. Pomyślałam, że pewnie już przyzwyczaiła się do tej panującej w szpitalu traumy. Masz, Aniu. Z uśmiechem na twarzy wręczyła pena i kilka gratisowych igieł, po czym zobaczyła moje zachwianie i dodała. W razie jakbyś potrzebowała. Pewnie ci się przydadzą. Ale nie trzeba, wtrąciła się mama. Może będziecie potrzebować na oddziale. Niech pani bierze. Co prawda to tylko parę igiełek, ale zawsze coś. Skandalicznym jest fakt wydawania przez apteki tylko 1 igły na całą fiolkę. Zwłaszcza, że córka robi ją 10 zastrzyków. Mama grzecznie przytaknęła i zgarnęła podarunek. Swoją drogą zaczęłam się też zastanawiać, kiedy ostatnio zmieniłam igłę w nakuwaczu. Czasami faktycznie po ukłuciu bolały mnie opuszki palców. Igła była z pewnością stępiona. Nie był to jednak ten sam ból, co podczas pobytu w szpitalu, gdzie z silnymi i obolałymi opuszkami wracałam do domu. Zmianę na większą ilość zastrzyków i pomiarów odczułam dość wyraźnie. Zaczął się okres jeszcze większej kontroli, od której też chciałam czasem odetchnąć. Odpoczynek przychodził w niedzielę, kiedy zazwyczaj mieliśmy labę. Każdy z domowników robił, co chciał. W szkole na najbliższe dni nauczyciele nie zapowiedzieli żadnych sprawdzianów, także im nie należała się chwila relaksu. Przynajmniej od szkoły, bo od cukrzycy niekoniecznie. Dziś was zaskoczę, zwróciłam się do domowników. Przygotuję dla was niespodziankę na kolację. A co to będzie? Bo twój braciszek już by coś chętnie skonsumował, podłapał Piotrek, który zjechał na weekend do domu. Zrobię chrupiące bagietki z masłem, topionym serem, szynką, oregano i świeżym szczypiorkiem. Pasuje? To dalej, siostrzyczka. Szoruj do kuchni, bo już mi ślinka cieknie. Za bardzo nie lubiłam gotować ani przyrządzać posiłków, ale sprawianie komuś przyjemności, szczególnie starszemu bratu, motywowało mnie, abym przygotowała coś specjalnego. Zamiast siedzieć na kanapie, wolałam się ruszyć i coś porobić. Poza tym lubiłam mieć podgląd nad zjadanymi posiłkami. Zaczęłam zwracać uwagę na to, co i ile jem. Tendencję miałam do ich redukcji. Kiedy przygotowywałam je sama, mogłam jeszcze lepiej kontrolować objętość porcji. Wtedy nic złego nie mogło mnie spotkać. Dokładnie wiedziałam, jak bardzo są kaloryczne, ile masła nakładam na kanapkę, które z nich będą z grubiej pokrojonym na desce serem, a które mniej. Pyszne! Pogłaskał się po brzuchu Piotr, próbując się zapewne podlizać. Masz tam jeszcze jakąś dla brata? To już ostatnie dwie, zakomunikowałam, patrząc na leżące dwie kanapki na stole. W kuchni, poza zostawionym bałaganem, nic więcej nie było. Marcin, czy ty też będziesz chciał jeszcze zjeść? Dopytałam, kiedy zauważyłam, że już się na jedną z nich czai. Pewnie, że tak. Muszę poprzeć brata, bo serio wyszły ci bardzo dobre. A ty chociaż coś zjadłaś? Spojrzał na mnie podejrzliwie. Tak, zjadłam, mama potwierdzi. Zerknęłam na nią, szukając poparcia. A nawet nie patrzyłam, Aniu. Tak nam z tatą smakowały, że aż nam się uszy trzęsły. Zjadłaś, tak? Dopytała po chwili. Pamiętaj, że jutro masz zawody, także powinnaś się dobrze najeść. Przytaknęłam. Wsunęłam braciom na talerze pozostałe dwie bagietki i zabrałam się za sprzątanie. Wolałam, by to oni je skonsumowali. Tak apetycznie jedli. Mi musiała wystarczyć tylko jedna mała skibka. Czułam się nawet najedzona. Przynajmniej nie będę biegała z tak napchanym żołądkiem. Rachciach posprzątam, to jeszcze zdążę przed jutrzejszymi zawodami trochę wypocząć. Rok 2000, wiek 14 lat, staż cukrzycy 3 lata. W nowej szkole mój talent sportowy od razu wychwycili WF-iści. Zresztą nie było o to trudno, ponieważ na każdych zajęciach kończyłam rywalizację z najlepszym wynikiem w klasie. Szczególnie mocne miałam nogi, także najpewniej czułam się w biegach długodystansowych. Powoływali mnie również chętnie do innych dyscyplin, nawet do drużyny koszykarskiej, mimo że byłam niską dziewczynką. Tutaj jednak wygrywałam zwinnością i naprawdę dobrą kondycją. Zaplanowane zawody w powiatowych biegach odbyły się zaraz na początku roku szkolnego. Dystans był dość długi, 1000 metrów, co mi w ogóle nie przeszkadzało. Im dłuższy, tym lepiej się na nim czułam. Nigdy dotąd nie startowałam jednak z tyloma rywalkami naraz. Na starcie stanęło około 50 dziewcząt z różnych szkół, ale wszystkie z tego samego rocznika. Zawody odbywały się w końcówce września, ale w powietrzu nadal czuło się lato. Lubiłam ciepło, więc było ono moim kolejnym sprzymierzeńcem. Stanęłyśmy do startu i po chwili sędzia dał sygnał. Do startu, gotowe, start! Bardzo dobrze znałam ten park, w którym biegłyśmy. Często chodziliśmy tutaj na spacery z rodzicami lub bawiliśmy się z sąsiadami z bloku. Od początku biegu znalazłam się na samym początku stawki. Za plecami usłyszałam, jak jedna z rywalek pokrzykuje na drugą. Ej, uważaj! Jak na taką liczbę uczestniczek, alejki w parku zdawały się być dość wąskie. Ja nie przejmowałam się tym, co się dzieje dookoła. Biegłam ile sił w nogach przed siebie. Na drzewach organizatorzy rozwiesili kartki ze strzałkami. To dobrze, bo w pewnym momencie zorientowałam się, że nie mam żadnej zawodniczki przed sobą i nie wiedziałam, w którym kierunku biec. Wbiegłam na jedno z okrążeń wokół stawku. W tym miejscu nie rosło za dużo drzew, stąd od razu poczułam, jak uderza mnie fala gorąca. Ania, dawaj, dawaj! Usłyszałam chłopięcy głos. Już niedaleko, jesteś druga! Spojrzałam kątem oka, skąd dobiega głos. Oślepiły mnie promienie słońca, ale zdawało mi się, że to chyba podbiegł kolega z klasy, który przed chwilą skończył rywalizację w swojej kategorii. Druga? Dobrze usłyszałam? Ale jak ja mam się jeszcze bardziej pospieszyć, jak moje nogi są już jak z waty? Faktycznie, w pewnej chwili przestałam czuć mięśnie nóg. Może to przez ten upał, może byłam już trochę odwodniona. Poczułam też pragnienie, więc przez myśl przebiegały cyferki z za wysokim cukrem. Do mety pozostało już niespełna 300 metrów. Znajdowała się ona na dole niewielkiego wzniesienia. Jak na naszą płaską Wielkopolskę, to i tak spory pagórek. Teraz powinno być już lepiej, w końcu będzie z górki. Nie było. Nogi ledwo niosły, a serce waliło tak mocno, że miałam wrażenie, że zaraz wyskoczy przez gardło. Z trudem łapałam oddech. Ania, Ania, biegnij! Usłyszałam głos trenera. Rywalki, która biegła na pierwszym miejscu, nie widziałam. Widziałam za to tylko metę. Przestraszyłam się, że nie trafię w miejsce czerwono-białej taśmy, tam, gdzie zrobili końcówkę trasy. Bramka ta miała może metr szerokości i 5 metrów długości. Wleciałam bezwładnie. Ktoś chwycił mnie za rękę, by przesunąć do przodu. 2 sekundy później wbiegła wprost na moje plecy 3. zawodniczka. Siłą rozpędu prawie mnie przewróciła. Rozepchnęłam się szerzej, żeby czasami mnie nie ominęła. W końcu w bramkę wbiegłam przed nią. Poczułam jej ciężki oddech na plecach, co świadczyło o potwornym zmęczeniu. Ze mną było nic nie lepiej. Czułam, że jakbym tam teraz usiadła, to bym już chyba nie wstała. Zaraz za metą podszedł Jakub. Gratuluję! A nie mówiłem, że jesteś druga? I dobiegłaś to! A, Kuba, to byłeś ty! Spojrzałam miło na kolegę. Słyszałam na trasie, że ktoś krzyczy, ale przez to słońce nie byłam pewna kto. Dzięki! Choć końcówkę biegu to chyba musiałam przejść, skoro już tutaj jesteś. Zażartowałam. Ładnie to pobiegłaś. Idź po odbiór dyplomu. Faktycznie dyplomy już rozdawali. Nie było żadnych oficjalnych ceremonii, żadnych medali i żadnych hymnów typu We Are The Champions. Musiałam zadowolić się małym uznaniem w formacie kartki A5 i uściskiem dłoni zadowolonego WF-isty i organizatorów. Drugie miejsce w powiatowych biegach przełajowych na 1000 metrów dla Anny Miśkiewicz. Września. 28 września 2000 roku. Brawo, Ania! Dobrze się spisałaś. W szkole będziesz miała się czym pochwalić. Pogratulował dumnie opiekun. Usiadłam na trawie nadal mocno zziajana. Wzięłam kilka głębokich wdechów, by uspokoić oddech. Chyba dopiero wtedy dotarło do mnie, że właśnie odniosłam największy sportowy sukces. Teraz mogę sobie tutaj posiedzieć nawet do wieczora, ale chociaż zmierzę sobie cukier. Chwyciłam plecak, który zostawiłam pod drzewem. Wynik pokazał 302 mg na decylitr. Bardzo dużo. Może to dlatego chciało mi się tak pić. Tylko skąd mam dziś taki duży cukier? Przecież nic prawie od wczorajszej kolacji nie jadłam. Nie miałam wtedy bladego pojęcia, jak różne rodzaje wysiłku fizycznego wpływają na glikemię. Nic się na ten temat nie mówiło, że spokojny wysiłek tlenowy może spowodować spadek, a beztlenowy, gdzie ze zmęczenia ledwo łapałam powietrze, wzrost glikemii. W większości przypadków, kiedy poszłam na dwór delikatnie potruchtać lub pojeździć na rowerze, rzeczywiście odczuwałam spadki cukru. Przy porządnej zadyczce było wręcz odwrotnie. Chorowałam już 3 lata, a tak dużo jeszcze nie wiedziałam o chorobie. Moim celem było po prostu bieganie. Wprawdzie zauważałam czasem kiepskie wyniki na glukometrze po wysiłku fizycznym, ale nawet nie miałam z kim o tym problemie porozmawiać. A już na pewno nie z grubiańską panią doktor. Co ona mogła zresztą wiedzieć o sporcie w cukrzycy z tymi wielkimi 4 literami? Często ją tak niesprawiedliwie osądzałam. Być może dlatego, że była dla mnie taka ostra. Choć tak naprawdę nigdy nie dałam jej szansy, aby coś mi wyjaśniła. Mogłam tylko ten kiepski wynik zapisać w zeszycie. Często było mi głupio lub się wstydziłam, że jego poziom był tak wysoki, więc świadomie go zaniżałam. Wszystko po to, by doktorka na mnie nie krzyczała, lub żeby rodzice krzywo nie patrzyli. Bałam się, że zabronią mi uprawiania sportu, a tego bym nie zniosła. Tego zapisywania wyników w zeszycie szczerze nienawidziłam. Może i na początku choroby byłam bardziej zmotywowana i notowałam sporo rzeczy, również tych dodatkowych, choćby w przeziębieniu czy rozebraną na składniki pierwsze porcję makaronu z sosem. Tak już po 3 latach chorowania poziom motywacji nieco spadł. Nieraz bazgrałam tam poziomy glikemii wyssane z palca. Ale chyba nie byłam w tym taka odosobniona, bo raz przyłapałam dziewczynkę, może 2 lata starszą, która przed wizytą u dr M na kolanie w toalecie wpisywała cyferki. Także choć moich wyników nie było zbyt dużo, starałam się z reguły chociaż nie oszukiwać. Przekręty oczywiście się zdarzały. Za to o żadnym przekręcie w związku z zajęciem 2. miejsca w biegach w powiecie nie było mowy. Wywalczyłam przepustkę na zawody wojewódzkie. Zawody, które mogły skończyć się dla mnie naprawdę tragicznie. Do Kalisza pojechaliśmy szkolnym autokarem. Razem ze mną do zawodów zakwalifikowała się również 3 koleżanek z rocznika oraz 5 chłopców, w tym również Jakub. Cieszyłam się, bo w ostatnich zawodach był takim moim aniołem stróżem, który dopingował na trasie mimo swojego wcześniejszego zmęczenia. Jak na połowę października niestety przystało, o upałach już dawno zapomnieliśmy. Z nieba leciała nawet drobna mżawka. Gdy dotarliśmy na miejsce zbiórki, parking był już pełen innych autokarów oraz samochodów. Impreza zdawała się być ogromna. Rozejrzeliśmy się z trenerem, gdzie jest linia startu biegu, aby zapoznać się z trasą. Do przebiegnięcia mieliśmy 800 metrów, także ciut mniej niż na zawodach powiatowych. Zobaczyłam duże zgrupowanie na boisku od piłki nożnej. Pomyślałam, że to właśnie tam jest start. Nie myliłam się. Do rywalizacji ustawiały się już dzieciaczki z młodszych roczników. Było bardzo głośno, bo nie dość, że z głośników dobiegała hałaśliwa muzyka, to jeszcze ze stadionu niósł się wyraźny doping kibiców. Dzieciaki wystartowały. Mimo lekkiej mrzawki i tak uniósł się tabun kurzu. Wyglądały jak stado hien, które biegną w jeden punkt, by dopaść swoją ofiarę. Tym punktem było zwężenie dokładnie po drugiej stronie boiska. Wyglądało to przerażająco. Wszystkie na komendę start ruszyły w te wąskie przejście. Na ten widok od razu serce podskoczyło mi do gardła. O mój Boże, jak one się tam o siebie nie zabiją, to będzie cud. Poczułam ścisk w żołądku, a jednocześnie byłam tym całym sportowym widowiskiem bardzo podekscytowana. No dobra, drużyno, podejdźcie, proszę. Trener zebrał nas z dala od tego zgiełku. Wy, dziewczyny, startujecie jako pierwsze, o 11:00. Chłopacy, proszę, żebyście się nie rozchodzili. Biegniecie zaraz po dziewczynach, ale to jeszcze muszę potwierdzić. Ile jest dziewczyn w naszej kategorii? Dopytałam w nadziei, że nie będzie nas tak dużo, jak przed chwilą widziałam w młodszych rocznikach. Z tego, co zauważyłem, to dużo. Ciężko mi powiedzieć, może 100 do 150 osób. Musicie zatem dobrze i piorunem ruszyć. Widzieliście te zwężenie na końcu boiska, prawda? Trzeba tam dobiec jako jedne z pierwszych, w innym przypadku może się tam zakorkować i rywalki uciekną. Słowa trenera wcale mnie nie uspokoiły. Przecież to się nie mogło udać. Tyle dziewczyn naraz. Ja jakoś mistrzem świata w sprincie nie byłam i czułam, że mogę mieć problemy z tym, aby znaleźć się od razu po starcie w czołówce zawodniczek. Moja dotychczasowa taktyka polegała raczej na tym, zaczynam spokojnie, by z czasem nabierać tempa i tak deklasować rywalki. To może bezpieczniej będzie je puścić i znaleźć się na końcu stawki? A jak faktycznie zakorkuję się na tym zwężeniu i tam utknę z innymi dziewczynami? A może powiedz tak pół na pół, niby szybko, a jednak nie za szybko, żeby nie stracić za dużo sił na starcie? Ta opcja wydawała mi się najbardziej moja. Nie zdążyłam nawet omówić jej z trenerem, bo już musiałyśmy udać się na linię startu. Stanęłyśmy w jednej linii chyba ze 100 dziewczynek. Najgorszy tor wybrały te zawodniczki, które ustawiły się najbardziej z boku boiska, gdyż miały one najdłuższą odległość, by zbiec do zwężenia. Starałam się stanąć zatem na środku, jednak moją drobną i małą osobą nie bardzo miałam jak rozepchnąć się na boki. Zajęłam miejsce w 2. rzędzie. Trochę się uspokoiłam, ponieważ te wąskie gardło z tamtej odległości wydawało się nawet całkiem szerokie. Start! usłyszałam w tym całym zamieszaniu. Dziewczyny ruszyły bardzo mocno, jak gdyby były to zawody sprinterskie na 60 metrów. Nie miałam szans tutaj konkurować, zwłaszcza, że nie stałam na linii startu jako pierwsza. Puściłam je więc, a ja dużo spokojniej znalazłam się w środku stawki. Dokładnie tak, jak to sobie zaplanowałam. Zwężenie, do którego coraz szybciej się zbliżałyśmy, okazało się jednak wąskie. Cholernie wąskie. Nagle zrobiło się gęsto i tłoczno. W powietrzu uniósł się kurz wzniecony przez zawodniczki, które jako pierwsze przebiegły zwężenie. Niespodziewanie poczułam duży ból w tylnej pięcie. 2 sekundy później nie miałam już prawego buta. Któraś z rywalek za plecami mnie popchnęła, druga uderzyła łokciem w żebro. Zabolało, upadłam. Czułam, jak dziewczyny po mnie przebiegają. Nie wiem, ile ich było, dużo. Błyskawicznie zakryłam rękoma głowę i skuliłam się, żeby oberwać jak najmniej. Uważajcie! Słyszałam krzyki. To chyba na mnie krzyczano, że leżę. Poczułam piasek w ustach. Moja twarz szorowała po ziemi. Trwało to dobre pół minuty, może dłużej. Każda sekunda zdawała się wiecznością. Powoli ból na ciele ustępował, bym za chwilę poczuła jeszcze jedno mocne kopnięcie w kolano. Au! Pisnęłam. Nagle wszystko umilkło, a ziemia przestała się trząść. Stado hien pobiegło dalej. Tak stratowana leżałam przez dłuższą chwilę, zastanawiając się, czy jestem cała i czy w ogóle żyję. Odsłoniłam oczy, ale i tak nic nie widziałam poza ogromną ilością unoszącego się kurzu. Okulary korekcyjne swoją krzywizną uciskały nos. Pomocy! Wydusiłam. Czy ktoś mi pomoże? W jednej chwili uświadomiłam sobie, że jestem na zawodach wojewódzkich, reprezentuję szkołę i muszę biec do mety. Trzeba je gonić, ale przecież ja już ich nie doścignę. Ogarnęła mnie potworna rozpacz i niemoc. Po raz pierwszy w życiu musiałam odpuścić. Nazwę to dosadniej. Ja się poddałam. Ania się poddała. Zawsze waleczna, do końca, do ostatniego gwizdka, a teraz leżałam tam, na kaliskiej ziemi, poturbowana, poobijana i przegrana. Jakoś dokuśtykałam do autokaru. Nikt nie dostrzegł, że schodzę z boiska. Może przeszłam jakoś bokiem. Nie wiem, bo drogi do autobusu kompletnie nie kojarzę. Usiadłam na krawężniku i zaczęłam płakać. Ryczałam tak mocno, że łzami pewnie umyłabym się z tego kurzu i krwi. Wszystko mnie bolało, ale najbardziej doskwierało lewe kolano. Zobaczyłam umorusaną bluzę na czerwony kolor, ale tym się nie przejmowałam. Martwiłam się kolanem. Strasznie boli. Matko jedyna, wygląda beznadziejnie. Choć to może tylko przez ten brud. A jak nie będę mogła już więcej biegać? Ania, co się stało? Nic ci nie jest? Jesteś cała we krwi, pokaż się. Trener podniósł moją rękę. Na kolano nie patrzył. Auć! Trenerze, nie dobiegłam. Stratowały mnie. Au, boli mnie. Nie dobiegłam do mety. Szlochałam rozpaczliwie, odczuwając jednocześnie ból stratowanego ciała. Tym się nie przejmuj, musi zobaczyć cię lekarz. Możesz wstać? Gdzie masz but? Popatrzył na moją skarpetkę. Nie wiem, nie chcę lekarza, lamentowałam dalej. Trenerze, nie dobiegłam do mety. Nie wstałam z krawężnika. Podszedł do mnie sanitariusz. Naciskał na kolano, patrząc, czy nie jest przypadkiem zwichnięte. Nie było. Ale to nie ciało mnie w tym momencie bolało, a przegrana dusza. A przecież wcale nie było powiedziane, że wygram te zawody. Może były mocniejsze ode mnie rywalki. Tego już miałam się nie dowiedzieć. Uraz psychiczny, jaki pozostał po tych zawodach, jeszcze długo mi towarzyszył. Ostatecznie nie poddałam się. Chciałam ćwiczyć dalej. Jak trochę schudnę, to będę biegać szybciej i już mnie nie stratują. No i może ktoś mnie w końcu zauważy, że jestem dobra. Koniec z odwiecznym byciem drugą. Będę pierwsza. Najlepsza. Nie zdawałam sobie sprawy, jak skrajne i niebezpieczne jest w tym momencie moje myślenie. Może nawet bardziej groźne niż stratowanie przez inne dziewczyny na tych zawodach. Ogarnęła mnie sportowa złość i frustracja. I co gorsza, rodził się bardzo niebezpieczny perfekcjonizm i obsesyjna chęć zwrócenia na siebie uwagi. Rozdział 12. Pożrę wszystko i nie zjem niczego. Rok 2000, wiek 14 lat, staż cukrzycy 3 lata. Jak postanowiłam trenować na poważnie, tak też zrobiłam. Przynajmniej 3 razy w tygodniu robiłam 4-kilometrowe przebieżki do pobliskiego lasu, tam i z powrotem. Wciąż ta sama powtarzalna trasa, bez żadnego nadzoru trenerskiego. Im bardziej przybiegałam do domu zmęczona, tym psychicznie czułam się lepiej. Czasami dawałam mięsiom tak popalić, że często było mi po prostu niedobrze. Zganiałam to na niestrawności, które w rzeczywistości nie występowały. Zresztą dość rygorystycznie podchodziłam do tego, co miałam na talerzu. Zaczęłam jeszcze intensywniej interesować się składem produktów i go przebierać. Skupiłam się na kaloriach i tłuszczu. Często wybierałam jogurty z zawartością 0% tłuszczu lub etykietą typu minus 50% kalorii. Zawartość cukrów nie była dla mnie aż tak istotna, a z racji cukrzycy powinna. Tłumaczyłam sobie jednak, że na węglowodany i tak szła insulina, więc skoro wyeliminowałam tłuszcz, to mogę sobie pozwolić na odrobinę więcej słodkiego. Dodatkowy popołudniowy zastrzyk z nową insuliną nie wiązał się jeszcze z określeniem, ile mam podać na dany posiłek jednostek. Wszystkie 3 dawki, rano, po południu i wieczorem, były sztywno określane przez lekarkę i ewentualnie mogłam je nieznacznie zmienić. Choć tych zmian raczej się bałam i za dużo nie modyfikowałam na własną rękę. Za to zupełnym przeciwieństwem tego były moje jedzeniowe restrykcje, na które miałam wpływ i które bardzo dobrze ukrywałam przed rodziną i lekarką. Powoli stawałam się ekspertką w kombinowaniu, ale też merytorycznie na temat składu produktu mało kto by mnie zagiął. Większość tabeli kalorycznych wykułam na blachę. Patrząc na produkt, dokładnie wiedziałam, jaki ma skład. Głównie kaloryczny. Do tego wszystkiego wyeliminowałam z diety niektóre składniki, tłumacząc, że mi nie smakują. Rezygnowałam z sosów na ziemniakach, kanapki były suche, tylko z drobnym obkładem, o ile w ogóle. Za to w diecie pojawiło się więcej owoców i warzyw. Z pozoru wyglądało więc bardzo zdrowo. Potajemna redukcja ilości jedzenia przynosiła pożądane efekty. Chudłam. Chciałam gubić ich jeszcze więcej, a jednocześnie bałam się, że ktoś ten proces zauważy i przerwie. Musiałam zadziałać. Jak na dobrą cwaniarę przystało, wyrzuciłam z garderoby opięte swetry, wybierając przewiewne szmatki. Dzięki temu ładnie ukryłam ubytek kilku kilogramów, stąd nie wszyscy wychwycili, że fizycznie zaczynałam się zmieniać. Utratę kilogramów można było zresztą dobrze tłumaczyć okresem dojrzewania, choć jakoś centymetrów w górę za bardzo mi już nie przybywało. Niewątpliwie czułam się świetnie. Fit Ania. Martwił mnie jednak pojawiający się ból w kolanie. Początkowo było to delikatne kucie w trakcie treningu, ale z czasem dolegliwość nasilała się i odczuwałam już dyskomfort podczas chodzenia. Wydawało mi się, że może to być od upadku na zawodach, ale po pierwsze po stuczeniu dawno nie było śladu, a po drugie kolano też się odzywało. Nie tak dotkliwie, ale jednak problem był. Prosiłam rodziców, aby zobaczył to lekarz. Dostałam skierowanie do ortopedy i wspólnie z mamą wybrałyśmy się na umówioną wizytę. Gabinet znajdował się w jego prywatnym domu rodzinnym. Weszłyśmy do niego o wyznaczonej godzinie spotkania. W poczekalni nikt nie czekał i nim zdążyłyśmy się rozsiąść, drzwi otworzył przystojny elegant w sportowym garniturze. Błękitnym na dodatek, moim ulubionym. Od razu serce mi mocniej zabiło. Proszę, można wchodzić. Usłyszałyśmy niski, męski głos. Też przyjemny. Dziękujemy, odpowiedziała mama. Proszę sobie usiąść, wskazał mamie na krzesło. A młoda dama może się od razu położyć na kozetkę. Lekarz na pierwszy rzut oka, nie dość, że odpicowany, to wyglądał na bardzo sympatycznego. Był w średnim wieku, z bujną czupryną, zaczesaną do tyłu i gęstym zarostem. Ciacho jak nic. Co panienkę tu sprowadza? Bo zakładam, że są to kończyny dolne. Uśmiechnął się łobuzersko. I na dodatek żartowniś. Tak, zaczęłam trochę speszona. Od jakiegoś czasu więcej biegam i zaczęło boleć mnie kolano. Lewe trochę bardziej niż prawe, ale prawe też dokucza. To tak, jakby mi ktoś wbijał szpilki. A jak długie dystanse biegasz? Tutaj do lasu przy cmentarzu. Tak maksymalnie 4 kilometry. Czasami krótsze trasy. Zdałam sobie w tym momencie sprawę, że chyba jednak nie skracam dystansu. Jak już zaczynałam trening, to musiałam go przebiec od początku do końca. Całego. Cokolwiek by się po drodze nie działo. A często biegasz? Dopytał. 2, może 3 razy w tygodniu. Mówiąc to, znowu złapałam się na tym, że tego tygodnia byłam już na 4 przebieżkach, a mieliśmy dopiero piątek i dzień się jeszcze nie skończył. Rozumiem. Podrapał się po brodzie. Czyli jesteś takim małym, młodym sportowcem? Pewnie w szafie pełno medali, co? Dyplomatycznie rzuciłam tylko uśmiechem. Ponownie mnie zawstydził, ale skupiona byłam raczej na badaniu, wyczekując obwieszczenia przychylnej diagnozy. Mama siedziała tym razem cicho, 2 metry od nas. To ja przejęłam tym razem pałeczkę w rozmowie, niż to zazwyczaj u doktor Mróz bywało. Niewątpliwie zainteresowanie tego przystojniaka mną i moim problemem bardzo mi się podobało. Czy córka miała już kiedyś jakieś problemy, na przykład z kośćmi? Jakieś złamania? Zwrócił się tym razem do mamy. Poczułam lekką złość. Nie, nigdy nic złego się nie działo. Córka co prawda ostatnio mało je mięsa i je bardzo chudo, ale często zajada żółty ser, a to chyba dobre dla kości, prawda? Zaczerwieniłam się, a jednocześnie mocno zdziwiłam. Jakim cudem mama zauważyła, że zmieniłam sposób odżywiania? Rozumiem, że... przepraszam, jak masz na imię, bo nie dopytałem? Spojrzał tym razem na mnie. Ania, odpowiedziałam z bijącym mocniej sercem. Piękne imię. Rozumiem, że Ania na nic nie choruje. Na cukrzycę typu pierwszego, zaznaczyła smutnie mama. O, taka młoda osoba i już choruje. To pewnie igły się nie boisz, co? Popatrzył na mnie z ciekawością. Nie, odpowiedziałam pewnym tonem. Czułam, że to mu się spodoba. W punkt. Podziwiam cię za odwagę, młoda damo. To dobrze, bo będę musiał cię trochę ponakłuwać w okolicach kolana. Gdyby coś zabolało, to daj mi proszę od razu znać. Dobrze, przytaknęłam spokojnie, choć dobrze wiedziałam, że wolałabym tam jajo znieść niż przyznać się do bólu, zwłaszcza przed nim. Ortopeda wyjął igłę. Była naprawdę długa. Moje kilkumilimetrowe igły w penie mogły się przy tej schować. Poczułam wyraźnie ukucie i mocny ból. Zajęczałam. Rozumiem. Wyjął delikatnie igłę, po czym wbił ją na długość kilku centymetrów w miejsce obok. A czy tutaj coś czujesz? Ból był nie do wytrzymania. Ponownie wydałam z siebie piskliwy dźwięk. Nie wygląda to dobrze, panienko. Zakomunikował zamyślony, a mnie zdążył już nieźle tym stwierdzeniem zaniepokoić. Po skończonym zabiegu usiadł za biurkiem i zaczął notować coś w świeżo założonej kartotece. Otóż, moje drogie panie, zaczął poważnie, to może być złożony problem. Musimy przeprowadzić dodatkowe badania, więc wypiszę skierowanie. Póki co Ania powinna ograniczyć bieganie do minimum. A najlepiej, aby przez jakiś czas nie biegała. Nie chcemy przecież, by w przyszłości córka nie mogła chodzić, prawda? Spojrzał na mamę. Obawiam się jednak, że o takim zawodowym bieganiu nie będzie mowy, dorzucił na dobicie. Szachmat. W jednej chwili poczułam obrzydzenie do tego, według początkowej opinii sympatycznego elegancika. Co on za pierdoły opowiada? Jak to nie będę mogła biegać? Czy on wie, jaką krzywdę mi wyrządza tymi słowami? A wydawał się taki fajny. Popatrzyłam na mamę z rozpaczonym wzrokiem, a ona nawet na mnie nie spojrzała. Wiedziała doskonale, jak ważny jest sport w moim życiu. Po kilku wyjaśnieniach i dostaniu skierowania na dalsze badania wyszłyśmy z gabinetu. Z tej wściekłości nawet się z nim nie pożegnałam. Do domu wracałyśmy, zachowując się jak wściekłe przekupy na targu. Jedna krzyczała przez drugą. Aniu, zrobimy badania i może będzie na to jakaś rada. W życiu do niego już więcej nie pójdę, wydarłam się. Nie chcę go widzieć na oczy. Na pewno się myli i jest beznadziejny byle jakim lekarzem. Skąd ty go w ogóle wyczasnęłaś? Aniu, problem jest poważny i nie możemy go bagatelizować. Starała się ostudzić emocje, nie wdając w dalsze dyskusje. Nic mi nie jest, rozumiesz? Będę biegać, czy mi ten dupek lekarz zabroni, czy nie? Wykluczone. Czy ty nie możesz tego pojąć, że nie wolno ci biegać? Chcesz zrobić sobie jeszcze większą krzywdę? Nie będziesz mi mówić, co mi wolno, a co nie. Trochę zwątpiłam w to, co mówię, w końcu nadal byłam małolatą. Zmieniłam taktykę obrony. Zresztą o jakiej my krzywdzie mówimy? Spojrzałam na nią spod byka, zwalniając kroku. Kolano aż tak bardzo nie boli i na pewno nie odpuszczę. Będę biegać i koniec, kropka. Ach, ręce mi już czasem opadają na ciebie. A może jednak kupisz sobie ten rower? Próbowałam je podejść z innej strony. Widzisz, lekarz też na końcu wspomniał, że trochę na rowerze możesz jeździć. ale póki co poczekajmy cierpliwie na badania. Ja i cierpliwe czekanie. W życiu. A poza tym jaki rower? Dubek przecież o nim nie wspominał. Chyba. Kiedy weszłyśmy do domu, rzuciłam plecakiem i trzasnęłam drzwi od pokoju. Tata i Marcin leżeli na kanapie, wyraźnie zdziwieni moją furią. A co ją ugryzło? Zapytał Marcin. Lekarz zabronił Ani biegać. Musimy zrobić dodatkowe prześwietlenie. Słyszałam tę rozmowę. Jeszcze bardziej mnie to rozścieczyło. W złości zaczęłam przewracać rzeczami w szafie, szukając dresu. Chwyciłam opaskę na włosy i założyłam je chlujnie na czoło. A ty gdzie idziesz? Zapytała gniewnie mama, gdy ja wściekle wciskałam buty. Na złość nie chciały wejść. Ale mama wiedziała przecież, dokąd idę. Ten strój był jej dobrze znany. No chyba nie idziesz biegać, kontynuowała podniosłym tonem. Władek, zwróciła się do męża, no zobacz, co ona robi. A właśnie, że idę. Ania, na korytarzu rozległ się męski głos, nie wolno ci. Ani wy, ani ten pożal się Boże fachowiec nie będziecie mi tego zabraniali. Wydarłam się jeszcze głośniej niż tata i wybiegłam na klatkę z hukiem, zatrzaskując drzwi. Pogoda na dworze zrobiła się fatalna. Wiało jak diabli, a do tego zaczęło padać. Usłyszałam, że ktoś do mnie coś woła. W oknie zobaczyłam zdenerwowaną matkę. To chociaż zmierz sobie cukier, prosiła zdesperowanym głosem. Cukrzyca i moje zdrowie były mi w tym momencie totalnie obojętne. Uświadomiłam sobie jednak, że nie zabrałam ze sobą nawet nic słodkiego w razie spadku cukru. O cofnięciu się do domu i zmierzeniu glikemii nie było mowy. Zupełnie nie zważając na jakiekolwiek prośby, pobiegłam do lasu. Kolano już po kilometrze zaczęło kłuć. Nawet nie przystanęłam. W bólu biegłam dalej, drąc się na całe gardło. Pieprzony lekarz! Ja mu jeszcze pokażę! Ja mu jeszcze pokażę! Po godzinie wróciłam do domu z drżącymi od niedocukrzenia rękoma i nogami. Mogłam się tego spodziewać, że właśnie tak skończy się ta chwila buntu. Rok 2000. Wiek 14 lat. Staż cukrzycy 3 lata. Przed końcówką 2000 roku czekała mnie jeszcze jedna wizyta u diabetolog. W poradni przeprowadzali remont, stąd doktorka przyjmowała w jednym ze szpitalnych gabinetów. Jak zwykle przyszła godzinę po czasie. Na szczęście miałyśmy pierwszy numerek w kolejce, dlatego od razu weszłyśmy do pokoju za wyraźnym zapachem perfum pani Mróz. W porównaniu ze specyficznym zapachem szpitala uznałam je wtedy za wyjątkowo przyjemne. Od momentu zachorowania nie było takiej potrzeby, żebym musiała trafić na oddział. Wyniki miałam w miarę w porządku, żadnych niebezpiecznych kwasic typowych dla cukrzyka, który utrzymuje wysokie stężenia glukozy we krwi. Nie wskazywał na to również wykonany za pomocą paska poziom acetonu w moczu. Zalecano mi, abym tamto badanie wykonywała codziennie. Nie robiłam tego. Po pierwsze z lenistwa, a po drugie po kolorze i konsystencji moczu wiedziałam, kiedy coś nie jest w normie. Na początku chorowania zdarzało mi się mieć pojedyncze dni, kiedy ten aceton chwilowo się pojawiał, ale potrafiłam go sama wypłukać większą ilością spożywanej wody i obniżeniem glikemii. Na wizytach dr Mróz korygowała dawki insuliny na podstawie zapisanych w zeszycie wyników. Każde spotkanie kończyło się modyfikacją w jednostkach. Przyczyn zmienności zapotrzebowania na insulinę było wiele, przede wszystkim okres dojrzewania i zmiany hormonalne, jak również ilości jedzenia. A tego było w ostatnich miesiącach jak na lekarstwo. Mało, chudo i wybiórczo. Mi się to nawet podobało, natomiast mamę bardzo martwiło. Do tego stopnia, że pomimo mojego wcześniejszego sprzeciwu, postanowiła podzielić się z tym z diabetolog. Pani doktor, zaczęła, gdy ja siedziałam obok mocno naburmuszona. Wiedziałam, że zacznie zaraz tą swoją gadkę. Martwię się o Anię. Ostatnio coś mało je. Wyniki krwi ma owszem w porządku, ale ostatnio mam wrażenie, że schudła. A to pewnie nic dobrego dla jej cukrzycy. Wie pani, spojrzała na mnie spod okularów doktorka. Dzieci w tym wieku, a w szczególności dziewczynki, przechodzą różne okresy. Wygląda na zdrową. Nie jest bardzo wychodzonym dzieckiem. Może to przejściowe. Siostra też mi to tłumaczyła. Mama nie dała za wygraną. Sama pani rozumie. Ja jako matka martwię się o nią. Bardzo dużo też ostatnio ćwiczy. A to akurat jest wskazane w cukrzycy. Zauważyłam, wiedząc, że tym się obronię. Przecież mogę ćwiczyć. Ale nie aż tyle, Aniu. Argument nie trafił do mamy. Tylko na mnie gniewnie spojrzała. Ty za dużo biegasz. No nie wiem, pani doktor. Nagle się wycofała. Co mam o tym wszystkim myśleć? Niech mi pani doradzi. Ile waży? Zapytała bezimiennie. Pytanie zaskoczyło nieco mamę. A nawet nie wiem, nie mamy w domu wagi. Ale tutaj możemy ją zważyć, prawda? Popatrzyła na lekarkę. Jej pomysł nabuzował mnie jeszcze bardziej. No chyba oszalała, że będę się tutaj musiała rozbierać i ważyć. Przecież nic złego się nie dzieje, to dlaczego porusza temat mojej wagi odżywiania i na dodatek z tą niesympatyczną lekarką? Nie będę się ważyć, nie ma takiej potrzeby. Wybuchnęłam w nadziei, że chociaż doktorka uzna ten zabieg za zbędny. Na próżno. Proszę wejść na wagę. Zwróciła się do mnie szorstko lekarka, jakby w ogóle nie interesowało ją, co chcę, a czego nie. Teraz już kipiałam z wściekłości. Cały świat był przeciwko mnie, a już na pewno te dwie kobiety, które czekały, aż ruszę się z krzesła i zważę. Stanęłam nadąsana. 1,59 m i niecałe 50 kg. To jest prawidłowa waga, pani Miśkiewicz. Tak? A wydawało mi się, że Ania mniej waży. Ale to dobrze, odetchnęła. Trochę mnie pani doktor uspokoiła, tylko żeby Ania nie jadła tak chudo. Westchnęła po chwili zmartwionym głosem. Lekarka wzięła niebieską książeczkę i po raz pierwszy odnotowała moją wagę. Naprawdę nie rozumiałam, po co ten cały cyrk z cyferkami. Po wyjściu z gabinetu skierowałyśmy się do samochodu. Szłyśmy w milczeniu. Ja najeżona na cały świat, mama wciąż zatroskana. Tam czekał na nas Marcin. Mieliśmy po wizycie pojechać na targ przy Bema w Poznaniu i kupić sobie kilka ciuchów. Rodzice obiecali mi firmowe buty, które miały być nagrodą pocieszenia za ostatnio przegrane zawody. Nie mogłam się ich doczekać. Długo na nie czekałam. Jeszcze nigdy nie miałam oryginalnych firmowych butów. Spacerowaliśmy alejkami, ale ja nie mogłam znaleźć tych jedynych, które sobie wymarzyłam. Minęły dobre 2 godziny, zanim je w końcu znalazłam. Piękne, biało-niebieskie Nike'aski. W tym momencie złość na mamę ciut zelżała. Co powiecie na te pyszne hamburgery, które są za rogiem? Macie ochotę? Rzuciła propozycją. Ekstra! Marcin aż podskoczył z radości i ruszył tanecznym krokiem w kierunku budek z jedzeniem. Dla mnie poproszę z podwójną ilością majonezu i keczupu. Ta propozycja nie uradowała mnie tak jak brata. Ba, nawet mi przeszkadzała, że będę musiała zjeść tłusty fast food. Przypomniałam sobie, jak jeszcze kilka lat temu potrafiłam się z Marcinem za niego dać pokroić. Uwielbialiśmy je. Teraz, kiedy zachorowałam na cukrzycę, jedliśmy tego typu jedzenie niezwykle rzadko. Nawet nie wiem, czy nie miała to być moja pierwsza taka buła. Nie zastanawiałam się jednak, jak sobie poradzi z nią cukrzyca i jakie będą po niej cukry. Bardziej sprzeciwiała się moja głowa, która cały czas szeptała: nie powinnaś tego jeść, przytyjesz, będziesz gruba. A tymczasem mama chciała nam sprawić przyjemność, szczególnie Marcinowi. W końcu nie tylko wokół mnie i mojej choroby kręciło się życie. Podeszliśmy do budki z hamburgerami. Zawsze dziwiło mnie, jak ci sprzedawcy wytrzymują tyle godzin na tym zimnie. Aniu, a ty co będziesz chciała? Zapytała niepewnie. A ja chyba nie chcę hamburgera, nie jestem zbytnio głodna. Czy ja dobrze usłyszałem? Od razu podchwycił Marcin. To ja wezmę twoją porcję. Dlaczego nie chcesz, dziecko? Mama spojrzała na mnie zgasłym wzrokiem. Przecież zawsze lubiłaś. Martwisz się cukrzycą? Nie, po prostu nie jestem aż tak głodna. Sprecyzowałam od razu, choć w gruncie rzeczy miałam inne psychiczne rozterki. To zjemy razem, na pół, zaproponowała delikatnie. Połowę ja, drugą połowę ty. Co ty na to? Nie spierałam się dalej. Cieszyłam się bardzo znowu dostanych butów i nie chciałam jej robić przykrości. Chociaż za prezent. Musiałam tylko wykombinować, jak nie zjeść tego burgera. Pani w budce zawołała po odbiór naszych bułek. Byłam przerażona, bo były ogromne. Wcześniej wydawało mi się trochę mniejsze. Marcin zajadał z wielkim apetytem. Mama zaczęła swoją część jako pierwsza. Razem z Marcinem wyglądali nawet całkiem zabawnie z umorsanymi od sosu buziami. Ja przymierzałam w tym czasie moje nowe Adidasy i oglądałam świeżo kupioną bluzę. Proszę, Aniu, wyciągnęła do mnie rękę z hamburgerem. Teraz możesz już dokończyć. O Boże, wystraszyłam się, widząc, ile go jeszcze pozostało. Nie tyle. Zjedz jeszcze trochę. Dla mnie będzie to za dużo. Ech, mruknęła niechętnie. Ale tylko dwa gryzy, reszta jest twoja. Dyskretnie wyciągnęłam z plecaka pena z insuliną, tak żeby nikt z przechodniów czasem nie zauważył, że się szprycuję. Przeanalizowałam migiem skład węglowodanów, który i tak nigdzie nie był zapisany. Mogłam tylko oszacować wymienniki. Zresztą i tak miałam ściśle zaprogramowane dawki przez lekarkę. Nastawiłam dawką na oko jednostki w penie. Od razu zdałam sobie sprawę, że mięsa nie jadłam już chyba kilka dobrych tygodni. Nie mięso mi jednak przeszkadzało, a sos, jaki kapał na papier. Kiedyś, podobnie jak Marcin, bardzo za nim przepadałam. Teraz na ten widok trochę mnie wzędliło. Odsłoniłam kurtkę i podałam zaszczyk w brzuch, by za chwilę zrobić pierwszy gryz tego, jak to określałam, świństwa. Przy kolejnym kęsie nie wiem, czy z tego przerażenia, a być może celowo, upuściłam bułkę na ziemię. Z pewnością bardziej to drugie. Kanapka rozpadła się na dwie części i ze środka wyleciała cała zawartość. O nie! Wykrzyknął przerażony Marcin, jakby to on stracił swój rarytas. Twój hamburger! Przepraszam, to niechcący. Spojrzałam smutnie na mamę i pośpiesznie zaczęłam zbierać rozbryzgane po ziemi jedzenie. Trudno! Machnęła ręką. Zamówimy drugi. Przestałam sprzątać. Myśl o dostaniu kolejnej porcji jedzenia sparaliżowała moje wszystkie organy. Poza mową. Nie, wydusiłam. Nie trzeba, już trochę zjadłam. Skłamałam, bo ledwo zmienił mi się smak w ustach. Za to namówiłam mamę, że w domu coś dojem. Zgodziła się, więc moje narządy ruchu zaczęły z powrotem ze mną współpracować i ruszyliśmy w kierunku auta. Marcin i mama najedzeni, ja usatysfakcjonowana z przekrętu i radosna z posiadania kilku toreb z zakupami. Zanim dotarliśmy do domu, zrobiło się już późno. Niestety utknęliśmy w korku z powodu stłuczki dwóch aut. Szczęśliwie nie naszych. Już w samochodzie zaczęłam się gorzej czuć. Było mi słabo i zrobiłam się potwornie głodna. Moje burczenie w brzuchu wychwycił nawet Marcin. Oj, 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 siostra, trzeba było zamówić tego drugiego hamburgera. Słyszę przecież, jak ci burczy w brzuchu. Zdziwiłam się, bo przecież cicho grała muzyka. Poza tym siedział z przodu. Ale stanie w korku nie działało tutaj na moją korzyść. Odgłosy z brzucha nawet i ja słyszałam, choć głupio było mi się do nich przyznać. A już na pewno nie do tego, że stałam się potwornie głodna. W jednej chwili. Już niedaleko, poinformowała mama. Zaraz coś w domu zjesz, Aniu. Ledwie weszłam na pierwsze piętro. Byłam tak słaba, że z trudem łapałam oddech. Serce kołatało mi jak szalone, a kiszki wręcz wykręcały. Domyślałam się, co jest tego przyczyną, bo na pewno nie fakt, że nic za bardzo nie zjadłam. Z głodem jakoś sobie dawałam radę, choć nie z takim. Organizm domagał się glukozy z racji niskiego cukru. Otworzyłam szybko lodówkę. Połączenia chleba z dżemem i parówką absolutnie mi w tym momencie nie przeszkadzało. Na deser dorzuciłam jeszcze pączka, pół paczki ciastek i kawałek czekolady. Ten większy kawałek. Oczywiście wiedziałam, że taki napad bardzo źle się skończy pod względem późniejszej glikemii. Nie potrafiłam się jednak w tej chwili pohamować. Traciłam kontrolę. Powoli czułam, jak żołądek zaczyna puchnąć i kończy mi się miejsce. Ale organizm wciąż domagał się więcej i więcej. Jedzenie cieszyło, a sumienie gryzło. Siedziałam w tej kuchni na taburecie samiusieńka. Rodzinka oglądała w drugim pokoju teleekspres, a ja kolejne ciasteczko, które przede mną leżało. Powstrzymałam się, czując jednocześnie okropne obrzydzenie do siebie i swojego zachowania. Zaczęło się ostre starcie z dręczącymi myślami. Miałam wrażenie, że ta osoba, która właśnie opróżniła większą część spiżarki, nie była mną. A przecież siedziałam tam ja, nie kto inny. Szczupła dziewczynka z wypukłym od pochłoniętego żarcia bebzolem. Wyglądał nienaturalnie spuchnięty. Jak ja mogłam się tak obeżreć? Co mnie opętało? Zupełnie straciłam panowanie. Jestem grubą, żarłoczną świnią. Za karę będę musiała biegać po 10 kilometrów i więcej, żeby spalić te zeżarte kalorie. Ciekawe, jak mi zaraz wywali cukier. Po chwili do kuchni weszła mama. Wyglądała na zdziwioną. A ty nadal tu siedzisz? Myślałam, że jesteś w swoim pokoju. Właśnie miałam się zbierać. Odpowiedziałam i pospiesznie wstałam, chowając ciastka do szafy. Mama nadal dziwnie na mnie spoglądała. Widocznie zauważyła, że zniknęło pół paczki markizów. Nie widziałaś może tego pączka, co rano kupiłam? Miałam wrażenie, że tu leżał, wskazała na blat kuchenny. Ale może tata go zjadł? Może, rzuciłam i skierowałam się do pokoju. Oczywiście nie przyznałam się, że tym tatą byłam ja. Już prawie uciekłam, kiedy ponownie mnie zagadała. A parówek też nie ma? Czyżby moja kochana córeczka się na nie skusiła? Tym bardziej nie skomentowałam. Zamknęłam się po drugiej stronie mieszkania z milionem negatywnych myśli na swój temat w głowie. Zastanawiałam się, czy mama chciała mnie tymi parówkami upokorzyć, czy raczej ucieszyło ją to zjawisko pałuszującej Ani. W końcu nie zdarzało się ono zbyt często. Po cichu miała pewnie nadzieję, że to dzięki tamtej porannej rozmowie w gabinecie z panią doktor. Jakże inna była jednak rzeczywistość. Po części byłam świadoma, skąd wziął się tamten wilczy głód. W Poznaniu podałam insulinę, ale nie zjadłam posiłku. Musiało się to skończyć spadkiem cukru. Wiedziałam o tym, ale nie chciałam przyznać się mamie, żeby nie była na mnie zła. Co prawda, taki rodzaj niedocukrzenia z wilczym apetytem już miewałam, ale rzadko. Nie zawsze miałam te same objawy spadku cukru. Tamtym razem mogłabym pochłonąć nawet i całą budkę z hamburgerami. I na pewno nie przeszkadzałoby mi wtedy duża ilość mięsa i sosu. Ale jakoś musiałam nad tym napadem głodu zapanować. Nie było to proste, bo głowa mówiła, nie jedz, a organizm, zjedz wszystko, co widzisz. Konflikt interesów, z którym nijak mogła sobie poradzić moja młoda osoba. Hiperglikemia po takiej dawce węglowodanów była gwarantowana. Tamtego dnia cukier wywaliło mi na ponad 300 mg na decylitr. I nawet sport przy tym za bardzo nie pomógł. Czułam się fatalnie i do tego niezwykle zmęczona. Nie wiem, czy bardziej fizycznie, czy psychicznie. Nie zdawałam sobie jednak sprawy, że za tym napadem kryło się coś więcej niż tylko cukrzycowy objaw niskiego cukru. Było to bardzo niepozorne i niebezpieczne zachowanie. Nie z powodu tego jedzeniowego niepohamowania się, choć z pewnością również. Ale tamten głód przypominał głód emocjonalny, którego jako dziecko nie byłam kompletnie świadoma. I tę pustkę koiłam żarłocznym jedzeniem, takim bez kontroli. Zaczęłam niewinnie i powoli, jako nastolatka, by apogeum nastąpiło dopiero w dorosłym życiu. Ale trzeba było jakoś emocjonalne braki zagłuszyć, zapchać, zajeść i choć na chwilę odczuć prowizoryczną ulgę. Za to fizyczną ochotę jedzenia przy niskim cukrze potrafiłam z czasem opanować i zadusić tego oszusta, wilczura głodu. Takie hipoglikemie przychodziły i znajdowałam na nie sposób. Choćby piłam pół szklanki soku od razu, a pozostałą część, o ile potrzebną, już minimalnymi łykami. Aby odeszło ciężkie do wytłumaczenia ssanie w żołądku, a włączyło się myślenie, te bardziej świadome. Walka jednak ciągle trwała, by nie sięgnąć po coś więcej. I ile musiałam mieć siły w sobie, by odejść z dala od szafki z jedzeniem, podczas gdy organizm desperacko domagał się glukozy. A przecież wystarczyło zaledwie kilka łyków słodkiego napoju i cierpliwie poczekać, aż cukier podrośnie i poczuję się lepiej. Trudne zadanie. Bo otworzyć lodówkę jest łatwo, natomiast zbić cukier po nafutrowaniu się do oporu już niekoniecznie. Rok 2000, wiek 14 lat, staż cukrzycy 3 lata. Nareszcie jest, 24, nadeszła Wigilia. W domu uniósł się charakterystyczny dla świąt zapach mandarynek. Gorszym zapachem był smażony karp, za to chętnie patrzyłam, jak ryby pływają w naszej wannie. Później jednak nie chciałam wiedzieć, co dalej dzieje się z tymi biednymi żyjątkami za zamkniętymi kuchennymi drzwiami. Lubiłam ten dzień, szczególnie dlatego, że po Wigilii były prezenty. Choć nie tylko one mnie cieszyły. Miałam całą rodzinę w komplecie. Przyjeżdżał i Piotrek, i babcia. Każdy robił skromny upominek dla drugiej osoby. Nie były to kosztowne podarunki, bo w domu za bardzo się nie przelewało. Często z bratem malowaliśmy obrazki lub składaliśmy figurkę origami. Tylko że moje palce były jakieś takie drewniane, stąd często prosiłam Marcina o pomoc. Daru plastycznego za bardzo nie miałam, zdecydowanie lepiej wyglądało to na przykład z muzyką. Był to już czwarty rok, gdzie razem z Marcinem uczęszczaliśmy na lekcję pianina oraz chodziliśmy na próby orkiestry dętej. Czas poza szkołą mieliśmy zatem bardzo wypełniony. Zawsze 2 tygodnie przed gwiazdką rodzice dostawali podarunki z pracy. W torbie znajdowała się spora ilość słodyczy i duża paczka chipsów. W kolejnych latach pracodawcy wkładali już mniejsze paczki chipsów, ponieważ firma zdecydowanie gorzej prosperowała. Wszystkie te smakołyki musiały poczekać do Wigilii, do pierwszej gwiazdki. Wtedy mogliśmy je otworzyć. Ba, nawet wszystkie jednocześnie. Zawsze dziwiła mnie ta bożonarodzeniowa taktyka. Nie można było przykładowo otworzyć chociażby jednego opakowania ciastek i delektować się nim każdego dnia do Wigilii. To nie wchodziło w rachubę. A szkoda, bo wtedy święta mogłyby trwać o wiele dłużej niż tylko 3 dni. No ale ze starszyzną się nie dyskutuje. Na szczęście przedświąteczna nerwowa aura, czy na pewno wszystko mamy przygotowane, powoli się uspokajała. Nie rozumiałam nigdy, za czym tak wszyscy biegają i w galeriach, i w domu. Ja wolałam zamknąć się w pokoju i nie przeszkadzać. Zresztą często przebywałam wtedy sama. Nawet i do kuchennych pomocy zbytnio się nie garnęłam, a nie pałętając się pod nogami, też niejako pomagałam. Po południu każdy już tylko czekał, aż zasiądziemy do wigilijnej wieczerzy. Każdy, tylko nie ja. No 12 potraw to tutaj chyba nie ma, zauważył uszczypliwie Piotrek. Jakbyś oddzielił groch z kapustą i farsz w pierogach, to byś na pewno do 12 naliczył, odparł tata, któremu najwyraźniej nie spodobała się kąśliwa uwaga. Zresztą twoja kochana babcia i mama niemało się natrudziły, żeby to wszystko przygotować. Doceń, co masz, Piotr. Ale ty też mi dużo pomagałeś, Władziu, zauważyła mama. Wszystkie karpie usmażyłeś. Aniu, smakują ci? Miałam nadzieję, że mnie nikt przy tym stole nie zauważy, a już na pewno nie będzie patrzył na mój talerz. Ledwo co się na nim znajdowało. Przez większość wieczerzy starałam się wymęczyć jeden fragment karpia. Obrzydzał mnie widok tłuszczu, dlatego brałam karpia do ręki i wycierałam palce w papierową chusteczkę. Tak, mamuś, jest naprawdę smaczny, z grzeczności skłamałam. Przez chwilę utkwiłam wzrok w rybie. Dziwne, przecież kiedyś mi smakował i był moją potrawą wigilijną numer 1. Spróbowałam przełknąć kolejny kawałek. Udało się z trudem, ale robiąc to czułam, że w środku znajduje się co najmniej litr oleju, na którym został usmażony. Ostatecznie podziobałam karpia do końca wieczerzy, zostawiając jego fragmenty porozrzucane po całym talerzu. Taka podstępna metoda. Niby zjadłam, niby nie. Innych potraw nawet nie tknęłam. No nic nie zjedliście, zaczęła babcia, gdy już większość z nas odłożyła sztućce. Dalej, Piotrek, Marcin, zjedźcie jeszcze trochę pierogów, nie będziemy ich przecież wyrzucać. Ja już czekam na coś lepszego, odpowiedział Marcin, spoglądając na choinkę z prezentami. Ach, te prezenty, prezenty, westchnęła. Tylko tata podjął dalej rękawicę i zabrał się za kolejny kawałek karpia. Babcia wyglądała na wyraźnie zadowoloną. Zanim jednak rozdaliśmy paczki, trzeba było posprzątać po kolacji, umyć naczynia i przygotować kawę i ciasto. Porządek musiał być zachowany. Nie obyło się też bez corocznego narzekania mamy i babci na nieudane wypieki. Ten sernik tak mocno upadł, zaczęły marudzenie. A był w piekarniku chyba dobrą godzinę, dorzuciła babcia. I tak jest pyszny, babciu, zauważył Marcin, któremu nie przeszkadzało zakalcowate ciasto. Robisz najlepszy sernik na świecie. A upieczesz po świętach pączki? Ależ Marcinku, żachnęła się. Do tłustego czwartku to jeszcze daleko. Zobacz, ile pysznych rzeczy masz na stole. Wskazała na łakocie, które faktycznie kusiły. Znowu nie mnie. Silna wola wygrywała. No tak, babciu, ale twoje pączki i tak są najlepsze, odpowiedział miło. Władziu, nalej mamie troszeczkę tej naleweczki, wtrąciła się mama. Władek sam robił, z wiśni, z naszej działki, dodała po chwili dumnie. Babcia tylko pokiwała przychylnie w kierunku zięcia. A czy już możemy rozdać prezenty? Zmieniłam temat. Dobrze, Aniu, uśmiechnęła się mama. Chcesz dziś być gwiazdorkiem? Tak, tak, rzuciłam nawet się nie zastanawiając. Z radością podbiegłam do małej, sztucznej choinki i zaczęłam roznosić paczki. Dostałam ich chyba najwięcej. Nową bluzkę, kolczyki i srebrny wisiorek. Wszystko takie dziewczęce. Święta szybko zleciały. Smakołyki i inne tłuste ryby wylądowały w żołądkach, więc trzeba było je jakoś spalić. Choć ja, w przeciwieństwie do domowników, dużo nie jadłam. Od jakiegoś czasu w domu gościł rowerek stacjonarny. Mama dostała go w spadku od swojej siostry. Z czasem mamie motywacja do treningu spadła, a mi wręcz przeciwnie. Ćwiczyłam ostro, pod nadzorem rodziców, którzy patrzyli na mnie z dużym niepokojem. Powoli moje 14-letnie ciało zmieniało się i zaczynałam stawać się kobietą. Dostałam miesiączkę, uda zaczynały być większe, pupa jędrniejsza, biodra i piersi okrąglejsze. Oczywiście sport, którego kochałam nad życie, też przyczynił się do tych zmian. Przybywało mi mięśni. W rodzinie mama bardzo uważała na figurę. Często wspominała, że musi pilnować, co je, by nie przytyć. Nienawidziła, kiedy, jak to nazywała, jedno udo ocierało się o drugie. Zaczęłam też i ja obserwować swoje ciało i nie do końca akceptowałam tę zmianę. Wręcz mi przeszkadzała. Za to bardzo podobała mi się męska budowa ciała. Biodra wąskie, nogi szczupłe. Tatusiowe piwne brzuszki już się do tego nie zaliczały. Na mnie z racji genów czekały jednak typowe kobiece krągłości. W szkole mało mówiło się o dojrzewaniu, a w domu na te tematy nie rozmawialiśmy. Podczas gdy dziewczyny zaczynały już golić nogi, moje były cały czas zarośnięte delikatnymi blond włoskami. Z początku mi to nie przeszkadzało. Dziewczyny zaczęły jednak zwracać uwagę na wygląd innych, porównywać się i często przy tym wytykać palcami. Ta ma ale duże cycki, ta ma wąsa, ta się nie goli, ta jest ale gruba. Choć mi żadna niczego nie przegadała, to ja i tak bałam się ich negatywnych komentarzy. Z pewnością trochę odstawałam od typowych dziewczęcych zachowań, zwłaszcza w stylu życia. Potrafiłam choćby godzinami przebywać z chłopakami na boisku i grać w piłkę nożną. Nie grały żadne inne dziewczyny. Ja byłam jedyna płci żeńskiej. I radziłam sobie naprawdę bardzo dobrze. Umorosana od błota, okurzona i spocona, wracałam do domu wypompowana, ale szczęśliwa. W pokoju często wieszaliśmy plakaty z sylwetkami piłkarzy. David Beckham i Michael Owen wisieli na każdej ścianie. Zakochałam się nie tylko pod względem ich stylu gry, ale też wyglądu. O ile akceptowałam swoją płeć, tak zmieniający się wygląd już nie. Chcąc zatrzymać ten proces, ograniczyłam jedzenie, nie dopuszczając do zmiany sylwetki. A że trudno było mi nad tym zapanować z racji cukrzycy i tego, że posiłki zawsze z kimś jadłam, choćby z bratem bliźniakiem, więc musiałam uruchomić moją drugą, tajną broń – sport. I to w dużej ilości. Wymykałam się z domu pobiegać lub pojeździć na rowerze, by inni tego nie widzieli. Zamykałam w łazience, robiąc setki brzuszków i przysiadów. Czułam się naprawdę bardzo zmotywowana, pobudzona i wysportowana. Nawet ból w kolanach aż tak bardzo nie przeszkadzał. Częściowo przyzwyczaiłam się do niego. A z czasem dyskomfort w ogóle nie występował, więc jeszcze bardziej utwierdziło mnie to w przekonaniu, że trafiłyśmy na beznadziejnego ortopedę. Najważniejszym było jednak to, że stawałam się coraz szczuplejsza. Nieświadomie nauczyciele także motywowali do chudnięcia. Jako jedni z pierwszych wychwycili, że znikam w oczach. O ile ubytek 2-3 kilo był niewidoczny, tak już dalszego spadku wagi nie szło nie zauważyć. Kilka razy nawet zostałam wyróżniona z klasy i poproszona, żebym została po lekcjach na rozmowę. Martwili się o mój stan, a ja zapewniałam ich, że wszystko jest w porządku, że jem normalnie i nic złego się nie dzieje. Te ich zainteresowanie i troska stała się dla mnie wręcz obsesją. Czekałam, aż mnie zawołają. Chciałam tych rozmów więcej, więcej i więcej. Gdy nie wołali, byłam zła i rozczarowana. Najprościej było mi wtedy po prostu włączyć guzik głodzenia organizmu i dodatkowych ćwiczeń. Kończyło się to przeważnie niską glikemią, której nie dało się już oszukać niejedzeniem. Musiałam zjeść choćby gryz z kanapki, by za chwilę cukier podskoczył i znowu spadł. Te wróbelkowe porcje miały to do siebie, że tylko na chwilę podnosiły cukier. Znowu podbijałam go dwoma gryzami chleba i kolejny zjazd. Istny roller coaster. Ale głodzenie dawało efekty. Chudłam i wzbudzałam zainteresowanie otoczenia. Cukrzycą tego nie osiągnęłam, bo jej nie było widać. Utratę kilogramów owszem. I choć zdarzały się częste hipoglikemie, rzadko kto o nich wiedział. Przytomności nie traciłam. Nie miałam przecież napisanej na czole karteczki: mam niski cukier, teraz możesz się mną zająć. Może to dobrze, że nikt nie podchodził i nie pomagał. W końcu cukier powodował czasem duże rozdrażnienie, a oliwy do ognia dolewał fakt, że musiałam coś zjeść, choć nie chciałam. Cała w nerwach, z drżącym i wiotkim ciałem siadałam cicho w kącie, skubiąc nieszczęsną kanapkę i czekając 20 minut, aż cukier podrośnie. Czasem trochę dłużej, bo kanapka nie doprowadzała szybko do normalnego funkcjonowania. Jeszcze gorszym rozwiązaniem było sięgnięcie po ciągnącą się krówkę. Nie dość, że cała zakleiłam się od cukierka, to jeszcze długo trwało, zanim zaczął on działać i cukier wrócił do normy. Mogłam go jednak łatwo wsadzić do kieszeni i mieć zawsze pod ręką, więc było to wygodne rozwiązanie. Ale z pewnością kiepski ratunek na niski cukier. Nikt mi wtedy nie wytłumaczył, jak podnosi się cukier po takiej słodkości. Masz niedocukrzenie, to musisz zjeść coś słodkiego. Proste. Nie mówiono o wpływie działania tłuszczu w takim cukierku. Wiedzy i dostępu do informacji było jak na lekarstwo. W szpitalach nie edukowali, w książkach nie pisali, sieć internetowa nie była jeszcze rozwinięta. A cukierki były niebezpieczne, zwłaszcza kiedy włączył się tryb wilczego głodu. Wtedy potrafiłam zjeść kilka krówek naraz, nie zważając na pochłonięte kalorie. Gdy jedną miałam w buzi, odwijałam już następny papierek, żeby tylko zdążyć załadować kolejną. Od tamtej zimy działo się jednak ze mną coś niedobrego. Zmieniałam się. Fizycznie chudłam, a psychicznie zamykałam w swoim świecie. Katorżniczych treningów, pilnej nauki i obsesyjnej bitwy z niejedzeniem. Chciałam się wyróżnić. Miałam duże ambicje, zacięcie i kontrolę nad tym, co robię. Do czasu. Machina ta została uruchomiona, a ja rozpoczęłam walkę, by nic i nikt jej nie zatrzymał.